do Tajpej wrócił po wakacjach w Polsce i nie tylko w Polsce, generalnie w Europie. Ryszard Zalski, dzień dobry.
Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie, zgadza się. W weekend wróciliśmy na Tajwan z żoną.
Godzin, ile się leciało i jak z Warszawy dostać się do Tajpej?
W sumie to było z 15 godzin chyba, wszystkiego razem 15 godzin z domu do domu.
Oczywiście z lądowaniem w Pekinie.
Z lądowaniem w Wiedniu, tak, prawie.
Prawie. Pekin dzisiaj takie tematy bardzo istotne. Czystka w elitarnej chińskiej jednostce rakietowej, zniknięcie chińskiego ministra spraw zagranicznych oraz materiały o związkach komunistycznej partii Chin z mafiami w Europie i USA. Zaczynamy od czystek w elitarnej chińskiej jednostce rakietowej. O co chodzi?
Tak, zgadza się. Mówiłem o tym tydzień temu, chciałem to dokończyć, mianowicie ta saga, niestety też raczej dramat nadal trwa, było to bardzo pokazowa elitarna jednostka przeznaczona do takiego frontalnego uderzenia na Tajwan i amerykańskie lotniskowce, no i tam od wielu miesięcy już się dzieje bardzo źle. Jest ona takim sztandarowym wizerunkiem Xi Jinpinga, no bo jakby jest odzwierciedleniem potęgi wojska chińskiego. No niestety są tam cały czas, są aresztowani, znikają różni ich dowódcy. Chodzi o to, że to wszystko wynika z faktu, że są domniemani we współpracy z Amerykanami. Dlaczego? Ponieważ jest takie domniemanie, że w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku amerykański instytut wydał raport dotyczący właśnie tej jednostki rakietowej. I potem zaczęło się dziać źle. Mianowicie szefostwo było aresztowane, od wielu miesięcy trwa czystka, były zastępca komendanta popełnił samobójstwo, nagle teraz. Kilka dni przed tym wcześniej aresztowano jego przełożonego, którego znowuż awansowano na to stanowisko pół roku wcześniej. Takich pokazowych aresztowań było kilkanaście w tej jednostce. A inny dowódca zginął w wypadku. No cóż za zbieg okoliczności, wokół tego wypadku jest wiele wątpliwości. I teraz przyczyny zawirowań są takie, jak mówiłem. Pod koniec zeszłego roku China Aerospace Studies Institute w Stanach Zjednoczonych wydał raport. I ten raport był bardzo, bardzo dokładny. Ponad 250 stron, który przedstawiał strukturę organizacyjną jednostki. Od samej góry aż po sam dół. Dokładne funkcje różnych oddziałów. Ich nazwy po chińsku i po angielsku. Wyjaśnienie kodów jednostek. Diagram ze zdjęciami szefostwa oddziałów. Rozmieszczenie jednostek na terenie kraju. No to są rzeczy, których nie da się wszystkich znaleźć przez satelity. I stąd domniemanie, że współpracowali sami Chińczycy, a dokładnie ceduje się to podejrzenie na synu studiującym w Stanach jednego właśnie z tych wojskowych. No i stąd właśnie zaczęły się problemy, że trochę zbyt wiele Amerykanie wiedzą. Skąd to może się wziąć? No właśnie z tego, że ewentualnie Chińczycy boją się tego frontalnego uderzenia, bycia na samym czole, przedzie tego uderzenia chińskiego i możliwe, że zaczęli współpracować z Amerykanami, żeby się troszkę chronić. No sytuacja ta cała rzutuje na pozycję Xi. Wygląda na to właśnie, że, a zarazem muszę powiedzieć, bo poszukałem sobie jeszcze trochę innych danych, wygląda na to, że poglądy tych żołnierzy jednostki zbiegają się także z opiniami wyrażanymi w badaniu opinii publicznej. Znalazłem to w takim newsletterze tajwańskiego think tanku INDSR i wynika z niego, że ta zmilitaryzowana jednostka jakby odzwierciedla poglądy Chińczyków, według których zdobycie Tajwanu wcale już nie jest takim priorytetem dla nich, że mają większe problemy i że wcale nie prą do wojny, że nie jest to wcale dla nich takie ważne, a jak mówię, ci, którzy są na czele tego uderzenia, boją się konfrontacji z Amerykanami. Zastanawiam się też, patrząc na to, na ile wpłynęło na stanowisko żołnierzy owej jednostki rakietowej, na przykład wojna rosyjska. I może oficjalnie tego się nie mówi, ale może być tak, że widząc jakby konfrontację z Zachodem, może tym żołnierzom przeszła ochota na walkę, bo widzą, że tak naprawdę nie będzie łatwo. Poza tym jest tak, że uczelnie wojskowe w Chinach też nie są w stanie na zebrać tylu rekrutów, ilu by chcieli. Także widać chyba po samym stosunku żołnierzy i po tym, jak potencjalni żołnierze nie starają się jakby studiować i być przyjmowani na te uczelnie, że chyba generalnie nie jest najlepiej w wojskowości chińskiej.
Zniknięcie chińskiego ministra spraw zagranicznych, znów pytanie, o co chodzi?
Tak, tu na ten temat będzie akurat mniej niż na poprzedni. nadal się nie pojawił, zniknął już ponad 3 tygodnie temu i wpływa to też na politykę zagraniczną Chin, ponieważ po pierwsze nie pojawił się na spotkaniu ASEAN-u w Dżakarcie, po drugie odwołane zostało spotkanie z głównym unijnym dyplomatą Josepem Borrellem, a teraz nie pojedzie na spotkanie państw BRICS w RPA. Owszem, jest zastępowany przez innego dyplomatę Wang Yi, ale jest to tak naprawdę oba wydarzenia, to, które omawiałem wcześniej i to teraz, uderzają gdzieś tam w Xi Jinpinga. I w kontekście tego wszystkiego zastanawiam się, czy właśnie w ten sposób może objawia się dyskurs i wolność słowa w dyktaturze, że o tym, co się dzieje w kraju, możemy ewentualnie sądzić poprzez walki frakcyjne, że może jednak ten sprzeciw wobec Xi Jinpinga jest znacznie większy niż nam się wydaje, bo właśnie różne frakcje w ten sposób ze sobą walczą i w ten sposób jakby wykazują niezadowolenie. No nie wiemy tego, możemy się jedynie domyślać.
To teraz temat trzeci, związki Komunistycznej Partii Chin z mafiami w Europie i Stanach Zjednoczonych?
Tak, jest to artykuł, który się ukazał 12 lipca w ProPublica i tutaj podam ten właściwy tytuł oryginalny w angielsku, jest Outlaw Alliance, How China and Chinese Mafias Overseas Protect Each Other's Interests. I to jest bardzo długi artykuł, z którego ja omówię tylko kilka kawałków. Mianowicie, wcześniej już wspominałem w poprzednich audycjach o amerykańskim problemie z fentanolem sprowadzanym z Chin. I tutaj też się dochodzi do prania brudnych pieniędzy, współpracy różnych organizacji w Meksyku i w Chinach. I na Tajwanie tutaj mamy też znanego promotora związania z Chinami, jest to tak zwany Biały Wilk, taką ma ksywę. Jest to człowiek, który siedział w Stanach Zjednoczonych za morderstwo, a teraz wrócił pewien czas temu na Tajwan i władze chińskie mianowały go jako takiego promotora właśnie powrotu, jak on twierdzi, Tajwanu do macierzy. Także to są różne takie bardziej międzynarodowe aspekty tej współpracy, a my skupimy się teraz tylko na Włoszech. Mianowicie zaczniemy od jednego człowieka. Nazywa się Zhang Naizhong i poznajemy w tym artykule nieustanny wzrost jego znaczenia na przestrzeni ostatniej dekady i jak poszerza wpływy w Europie i kontakty z partią chińską. Jak powiedział jeden z cytowanych w artykule pracowników włoskiego aparatu bezpieczeństwa, jest on lepszy od konsula, czy też konsulatu w załatwianiu różnych spraw. Poszukiwany był w Chinach, jednak bez problemu porusza się zarówno po Europie, jak i po Chinach. Zacznę od jego działalności mafijnej, więc on się zajmował praniem pieniędzy i pompowaniem zysków z europejskiej działalności w chińską gospodarkę. Są to miliardy euro pozyskane właśnie z między innymi z unikania płacenia podatków, z przemytu. I co ciekawsze w tym wszystkim, to jest pierwszy ten fragment powiązania mafii z państwem. Mianowicie, o tym nie mówiono w mediach głównego nurtu, ale we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii rządy pozwały i skazały na kary finansowe banki chińskie wszystko to zaangażowane. Także mamy z jednej strony tego bandziora, z drugiej strony banki chińskie i jak potem zobaczymy też współpracę z Komunistyczną Partią Chin. Także chodziło o transfer tego wszystkiego do Chin. Ta działalność polityczna bardziej i niemafijna dotyczy zbierania informacji o chińskiej diasporze, czym właśnie on się zajmuje, prześladowanie dysydentów politycznych i tutaj w artykule stwierdzają, że europejskie służby są nieprzygotowane na tę konfrontację, która trwa już od ponad dekady. I tutaj drugi przykład, ten człowiek nazywa się Lin Goujun i działa w Europie od ponad dekady i obaj panowie, właśnie ten pierwszy Zhang i ten drugi Lin, podzielili między siebie wpływy w Europie. I co właśnie najważniejsze, współpracują w tym względzie z władzami. I tak tutaj jest taki jakby ewidentnie przykład, który zszokował policję włoską, kiedy pod koniec 2017 roku Włochy odwiedziła chińska delegacja rządowa, okazało się, że właśnie Lin podjął na oficjalnej kolacji wysokiego rangu reprezentanta tej delegacji chińskiej. I tutaj ostatni człowiek, którego chcę przedstawić, to jest pan Zheng, który jest zaangażowany, tak jak dwaj poprzednicy, nie tylko w działalność mafijną, ale także w otwarcie i prowadzenie jednego z posterunków policyjnych, o których mówiłem w poprzednich audycjach, które zostały otwarte na terenie całej Unii Europejskiej. I znowuż on przemawiał na spotkaniach chińskich wspólnot we Włoszech, spotykał się z chińskim konsulem i przewodzi lokalnemu chińskiemu stowarzyszeniu. Także to wszystko w owym artykule. Zapraszam, myślę, że jest wart przejrzenia, przeczytania.
To jeszcze raz powiedzmy, gdzie go można przeczytać?
Już mówię. To jest, nazywa się to ProPublica i po angielsku jest to Outlaw Alliance. How China and Chinese Mafias Overseas Protect Each Other's Interests.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Tajpej. Ryszard Zalski w każdy
bardzo
poniedziałek
dziękuję za rozmowę.
O tej porze.